Radio Kraków Kultura.
Monograficzna wystawa Józefa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, a jest ze mną i bardzo dziękuję za to dzisiejsze specjalne spotkanie kuratorka krakowskiej wystawy Aleksandra Krypczyk-Debara. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa bardzo serdecznie.
Myślę, że radość i emocje ogromne, bo mam wrażenie, że takiego projektu w polskim muzealnictwie dawno nie było.
To prawda, wystawa wieńczy muzealne peregrynacje dzieł Józefa Chełmońskiego, które były w ramach wystawy monograficznej pokazywane najpierw na jego rodzinnym Mazowszu, czyli w Muzeum Narodowym w Warszawie, następnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu i teraz witamy je w stolicy Małopolski, czyli Krakowie. Wystawa ta jest także zwieńczeniem kilkuletniego interdyscyplinarnego, fascynującego projektu, który łączy te trzy muzea narodowe. Łączył nas międzymuzealny zespół kuratorski. Pozdrawiam moich znakomitych kolegów i koleżanki z Warszawy, czyli Ewę Mickę-Broniarek, Wojciecha Głowackiego i Małgosię Heimer oraz z Poznania Marię Gołąb i Arkadiusza Krawczyka i bardzo dziękuję im za miłą i inspirującą współpracę.
Kłaniamy się. Tysiące widzów w Polsce.
To prawda, popularność poprzednich odsłon tej wystawy monograficznej i tłumy, które pragnęły zwiedzać ją i podziwiać świat według Chełmońskiego, budzą ogromne wzruszenie tak naprawdę i pozwalają nam zadać pozornie nieskomplikowane pytanie o powody tej niezmiennej fascynacji sztuką Chełmońskiego. Fascynujące pytanie, w czym tkwi jego sekret? Jego patent na wielkiego artystę.
Właściwie zadałaś sobie wspaniałe pytanie. Ja je może podbiję taką medialną wersją. Czy możemy mówić, i jeśli tak, to dlaczego, o chełmońskomanii?
Myślę, że ten projekt i te trzy odsłony poświęconej temu artyście wystawy pokazują jego wielkość, jego fascynujący warsztat malarski, bo mam nadzieję, że również nasza wystawa, tak jak poprzednie odsłony, pokazuje zwiedzającym to, jak konsekwentnym artystą był w swoich wyborach, czym się inspirował, ale też bardzo twórczy, bardzo indywidualny sposób dokonywał tych malarskich wyborów, jakie nowe drogi wytyczał w sztuce polskiej, prowadząc je, nie będę tutaj zbyt górnolotna, ku nowoczesności. Jest to też artysta, który jak się okazuje nadal nas inspiruje i wzrusza. I myślę, że pracując nad tą wystawą, towarzyszyły nam te wzruszenia i chcemy bardzo się z nimi, z naszymi gośćmi podzielić.
Ale ja jeszcze tak prowokując, no, czy to nie jest może tak, jeszcze tłumacząc ten fenomen popularności Chełmońskiego, że Polacy nie rozumieją sztuki współczesnej i po prostu dobrze się czują w tym entourażu XIX-wiecznego, realistycznego malarstwa.
I gasząc trochę mój entuzjazm, nie, no, tak nic go nie ugasi. Myślę, że zwiedzający Anno Domini 2024 i 2025 doceniają wartości malarskie, wartości czysto artystyczne tej sztuki. Rozwiązania kolorystyczne, luministyczne, znakomity sposób operowania barwą, rozwiązania kompozycyjne, ale też niesamowitą energię, która drzemie w tej sztuce. I myślę, że sztuka też w swojej warstwie ideowej niesie uniwersalne przesłanie, między innymi tego, jak należy widzieć, odczuwać i rozumieć przyrodę.
Tak, to jest dla mnie wielkie odkrycie tej wystawy. Nazwałabym je wątkami ekologicznymi, chociaż Józef Chełmoński na pewno nie użyłby tego słowa, może go w ogóle nie znał, ale jego wrażliwość, jego szacunek, jego medytacja przyrody, no wydaje się takim nieprawdopodobnie współczesnym doświadczeniem, które ma też taki charakter dla mnie edukacyjny. Jak można na przyrodę patrzeć, jak można po prostu ją kochać i no jak jest dla nas cenna.
Zgadzam się zupełnie z tym, co powiedziałaś i dla mnie również ten aspekt sztuki Chełmońskiego zdaje się najważniejszy. To znaczy kocham babie lato, wzruszają mnie bociany, natomiast
szaleję przed czwórką, klękam codziennie.
Fascynują mnie konie z jarmarku na konie w Bałcie.
Tak.
ale jednak jeżeli przechodzi się do tej części wystawy, gdzie prezentujemy wielkoformatowe krajobrazy z ptakami, ukazanymi jako główni bohaterowie tych dzieł, w naturalnym dla nich środowisku. Są to dzieła, gdzie nie spotykamy człowieka, jest tylko natura w całym swoim bogactwie i potędze. Myślę, że uważne wpatrywanie się w te dzieła uwrażliwia nas na naturę, a jest to problem, który jest dla naszego pokolenia problemem kluczowym.
Tych dropi, które biegają przed nami, tych wspaniałych zim, no nie uświadczymy już dzisiaj. Tego świata nie ma i właściwie odchodzi na naszych oczach. Oczywiście z katastrofą ekologiczną nie musisz się zgodzić. Ale teraz mówimy o interpretacjach, a do interpretacji ta wystawa zachęca.
Ona nas uwrażliwia. I oferuje nam wielość i równorzędność możliwości interpretacji dzieł Chełmońskiego. To też próbujemy naszą wystawą podkreślać. Proponujemy widzom taką strukturę ekspozycji, która zachęca do wytyczania własnych ścieżek i sposób odbioru tej sztuki. Pomagamy w tym, opatrując komentarzami wybrane dzieła. Są to komentarze przygotowane przez wybitnych specjalistów z każdej z dziedzin. Na wystawie odnajdą Państwo komentarze ornitologiczne właśnie, etnograficzne, czyli możemy podążać tą ścieżką fascynującego nas ostatnio zwrotu ludowego. Możemy też podziwiać dzieła z punktu widzenia konserwatorów, czyli zgłębiać to, jak wybitnym malarzem, po prostu malarzem był Chełmoński. I są też komentarze, oczywiście zwyczajowe, kuratorskie, które może też Państwa zainteresują.
Te komentarze też bardzo lubimy, albo powiedziałabym, że jednak należą nam się w pierwszej kolejności. Ile prac zobaczymy na wystawie i to pytanie, które musi się pojawić, ponieważ jest to projekt, jak powiedziałaś, w którym biorą udział 3 muzea narodowe, na ile ta krakowska wystawa będzie inna od tych wystaw, które oglądaliśmy w Warszawie i Poznaniu?
Na naszej wystawie prezentujemy 122 obrazy olejne oraz wybór prac na podłożu papierowym. To jest wybór dokonany przez Małgorzatę Heimer, kuratorkę z Muzeum Narodowego w Warszawie. Ten wybór to rysunki, studia, szkice kompozycyjne, które zostały przez artystę wykonane na przykład, kiedy pracował nad obrazami olejnymi, które możemy oglądać na wystawie i pozwalają na prześledzenie jego procesu twórczego. Między innymi 15 wspaniałych szkicowników z różnymi ptakami i studiami postaci chłopskich. Na naszej odsłonie pojawia się również obraz nieprezentowany wcześniej w Warszawie i w Poznaniu, czyli fascynujący romantyczną aurą Powrót z balu, obraz z 1873, podarowany przez Chełmońskiego Helenie Modrzejewskiej. Obraz, który przez wiele lat zdobił jej rezydencję w Kalifornii, czyli był przechowywany w Stanach. Niedawno wrócił do Polski i jest przechowywany w rękach prywatnych. Również tylko nasza wystawa została wzbogacona w części prezentującej biografię artysty o dzieła innych twórców. Są to dwa wspaniałe pastelowe portrety Chełmońskiego stworzone przez zaprzyjaźnionego z nim Leona Wyczółkowskiego. To pastele z naszych zbiorów. W części biograficznej również pojawia się piękny portret jego najmłodszej córki,
no właśnie,
Wandy.
To może być zaskoczenie.
Stworzony przez zaprzyjaźnioną z Wandą Olgę Boznańską. To obraz olejny wypożyczony nam ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Jednak nawet jeśli zakochaliśmy się w tej wystawie w Warszawie czy w Poznaniu, to Kraków przynosi też nowe obrazy, dla których warto tutaj przyjść, ale zapewniam Państwa, że jest 120 innych, które przynoszą wspaniałą satysfakcję oglądającemu. Czego jest więcej, ptaków czy koni? Tu radziłabym na przykład opowiedzieć o arbuzie, żeby jakoś wyjść honorowo.
To rzeczywiście trudne pytanie, nie prowadziłam zestawień statystycznych. Moim zdaniem jednak koni. Konie pejzażu, ukochani bohaterowie dzieł Chełmońskiego, który nazywał je często kaprysuchnami i sam też konie w kuklówce hodował. Mieszkając w Paryżu, ujeżdżał dzikie argentyńskie mustangi, podobno w ujeżdżalniach. Tak, Chełmoński był koni wielkich wielbicielem i myślę, że konie na wystawie jednak dominują. Rozpędzone zaprzęgi bałagulskie, słynne trójki i czwórki.
A propos czwórki, to jest obraz, którego tu nie zobaczymy, to znaczy stop, zobaczymy taką malutką czwórkę, no ale czwórka będzie celebrowana w miejscu, gdzie jest celebrowana na co dzień. To jeszcze powiedzmy o takim aneksie wystawienniczym, o wystawie niewielkiej, która towarzyszy tej ogromnej w gmachu głównym.
To prawda, po długich dyskusjach i z wielkimi rozterkami i z krwawiącym sercem zdecydowaliśmy się, iż wielkoformatowa czwórka prezentowana na co dzień w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach nie zostanie włączona do wystawy monograficznej.
Czuję, że byłaś zwolenniczką tego transferu.
Bardzo długo o tym myślałam, ale proszę,
marzyłaś,
proszę mi powiedzieć, jaki historyk sztuki zdecyduje się na narażenie ikonicznego dla naszej sztuki dzieła. Więc moim koleżankom udało mi się mnie przekonać. Czwórka pozostała w Sukiennicach.
Chciałabym usłyszeć te rozmowy. Ale to dobrze, że tam została, tam jest jej dom.
Tam jest jej dom, tam jest od dawna prezentowana. Co więcej, w ciągu ostatnich 4 lat została poddana badaniom i pieczołowitej konserwacji, włączając w to jej historyczną ramę, przez moje znakomite koleżanki z pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby w Sukiennicach. I moje koleżanki na zakończenie tych prac, bo czwórka już cieszy nasze oko po oczyszczeniu z brudu, przemalowań i pożółkłego werniksu, przygotowały w Sukiennicach komplementarną do wystawy monograficznej w gmachu głównym prezentację właśnie przebiegu tych prac konserwatorskich i zdradzają wiele z tajników warsztatu artysty, więc bardzo Państwa zachęcam do tego, aby oprócz zwiedzenia wystawy w gmachu głównym wyruszyć do Sukiennic na rynek i tam właśnie zobaczyć zarówno czwórkę, jak i wystawy, która prezentuje jej tajemnice.
Monograficzna wystawa Józefa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wchodzimy na wystawę i chyba muszę cię zapytać o taką wystawienniczą koncepcję. Chwilę temu rozmawialiśmy o ogólnych kuratorskich założeniach i okolicznościach tej ekspozycji, jak do niej doszło, jak rozkładałaś akcenty. Otwierają się drzwi i wchodzimy na zasłonę.
To jest koncepcja Magdaleny Bujak, projektantki tej wystawy i myślę, że to jest bardzo dobry, jednocześnie dość subtelny efekt, który podkreśla taką tajemnicę kryjącą się za sztuką Chełmońskiego. Przypomina również o materiałach malarskich, jakie stosował, bowiem zasłona została wykonana z brytów tkaniny przypominającej płótna pod obrazia malarskie.
Zasłona sugeruje różne interpretacje i też skoro rozmawiamy o aranżacji, to może powiedzmy coś więcej. Ona jest bardzo nietypowa jak na muzeum, pełna prześwitów, dająca widzowi, mam takie wrażenie, ogromne pole do interpretowania tych prac samodzielnie.
Tak, bardzo nam na tym zależało, aby zaoferować widzowi możliwość wytyczania własnego szlaku w podążaniu tropem sztuki Chełmońskiego i jego tajemnic jako artysty. Dlatego też strukturę wystawy zaplanowaliśmy jako przestrzeń możliwie otwartą. Wytyczyliśmy w niej 3 główne sekcje traktowane równorzędnie. Centralna na wprost wejścia prezentuje ekspresyjny aspekt sztuki Chełmońskiego. Tutaj właśnie wyeksponowano słynne trójki i czwórki, które już przywołałyśmy w rozmowie, czyli głównie obrazy z paryskiego okresu twórczości Chełmońskiego. Strefa po lewej od wejścia zaczyna się bardzo tradycyjnie, czyli częścią przypominającą biografię artysty.
To są podstawowe rzeczy, których też oczekujemy na wystawie.
To prawda, które pozwalają widzowi poznać, czy też przypomnieć sobie, bo mamy do czynienia przecież z artystą bardzo znanym, rozwój drogi twórczej Chełmońskiego.
A możemy na użytek naszej rozmowy króciutko, wiem, że się może nie da tak łatwo, no ale pewne rzeczy już się pojawiły. Paryż.
Chełmoński urodził się w 1849 roku w niewielkiej wsi Boczki. Znajdował się tam folwark, który dzierżawił jego ojciec Józef Adam. I dzieciństwo Chełmońskiego upłynęło na łowickiej wsi, które uważa się, iż w bardzo mocny sposób uwrażliwiło go na właśnie rodzimą wieś, na warstwę chłopską. I w późniejszym czasie towarzyszyło też takiej autokreacji Chełmońskiego, który prezentował się otoczeniu jako antyurbanista zaangażowany w wiejskość emocjonalnie. Przejawiało się to często też na przykład bardzo ekscentrycznym strojem, jaki nosił artysta, do którego wprowadzał elementy ubioru chłopskiego, czyli na przykład kapelusze słomiane z łowicką wstążką albo wysokie buty z cholewami. Takie nawiązanie do właśnie jego bardzo bliskiego i serdecznego związku z wsią. Chełmoński nie przepadał za miastem i pomimo swoich paryskich 12 lat zawsze pozostał rozmiłowany we wsi. Wracając jednak do jego biografii, dzieciństwo już wiemy spędził na ziemi łowickiej, która pozostała na zawsze jego ukochanym miejscem, taką małą ojczyzną. W 1867 roku zapisuje się do klasy rysunku i malowania, gdzie zostaje uczniem Wojciecha Gersona. Zapisuje się także do prywatnej pracowni Gersona, który zostaje jego mistrzem i przyjacielem i bardzo wspiera rozwój kariery Chełmońskiego. Uwrażliwia go na wagę rysunku, obserwacji natury, wspiera jego fascynację tematyką wiejską, bo panowie dzielą te zainteresowania etnograficzne. I Chełmoński w Warszawie debiutuje na wystawie w Zachęcie i już te pierwsze, niestety zaginione obrazy juwenilia Chełmońskiego wzbudzają ogromne zainteresowanie krytyków i pierwsze kontrowersje.
Czyli początkowo nie był pupilkiem krytyki.
Nie potrafili zrozumieć postawy młodego artysty, buntu ukrytego w jego dziełach, nowych rozwiązań formalnych i nowego podejścia do tradycyjnej tematyki. Bo nie ukrywajmy, już przed Chełmońskim wielu artystów malowało wieś. Natomiast Chełmoński to uczynił w taki sposób, iż szokował swoich współczesnych. Chełmoński bardzo długo marzył o wyjeździe śladem swoich kolegów i przyjaciół do Monachium. Monachium było wtedy bardzo ważnym ośrodkiem akademickim, gromadzącym wielu artystów. To było międzynarodowe środowisko.
No właśnie, innych bohaterów twoich wystaw, prawda? To właściwie było oczywiste, że powinien w Monachium się znaleźć.
Znalazł się w Monachium dzięki wsparciu jednego z polskich monachijczyków, czyli mojego ukochanego Maksa Gierymskiego, który wysłał do Warszawy jeden ze swoich obrazów i fundusze uzyskane ze sprzedaży tego obrazu przeznaczył na wsparcie wyjazdu Chełmońskiego do Monachium. W Monachium Chełmoński wypracowuje dosyć szybko swoją własną, taką oryginalną formułę malarską. On korzysta z inspiracji płynących z tego środowiska, obserwuje to, co się dzieje na wystawach, obserwuje dzieła innych starszych polskich monachijczyków, czyli oprócz Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Branta, z którymi dzieli fascynację końmi. Zastanawia się nad zapisaniem się do pracowni słynnego monachijskiego batalisty Sandora Wagnera. To jest rzecz bardzo dyskusyjna wśród badaczy twórczości Chełmońskiego, czy był on, czy nie był uczniem Wagnera, który również malował takie rozpędzone zaprzęgi końskie. W Monachium początkowo wiedzie się bardzo źle finansowo Chełmońskiemu, który cierpi biedę, niedostatek, a nawet głoduje. Te złe warunki bytowe dzieli ze swoimi przyjaciółmi, znanymi zapewne Państwu, czyli Stanisławem Witkiewiczem i Adamem Chmielowskim, czyli późniejszym świętym bratem Albertem.
No, to był fantastyczny moment dla polskiego malarstwa, bo te nazwiska po prostu kamienie milowe.
Zgadza się, to było nieprawdopodobne pokolenie, które ruszyło z posad polską sztukę. Monachium daje też Chełmońskiemu możliwość prezentacji jego dzieł malowanych już na miejscu w Kunstverein, czyli to był odpowiednik warszawskiej Zachęty i tam jego dzieła wzbudzają po raz pierwszy nieprawdopodobny zachwyt, niedowierzanie, duże emocje. Stanisław Witkiewicz, myślę, że najlepiej skwitował go opowiadając o tamtych monachijskich czasach, mówiąc, iż zwiedzający wystawy Kunstvereinu przed obrazami Chełmońskiego krzyczeli: "Zu viel Leben, za dużo życia".
Co się stało, że ruszył do Paryża, że ten Paryż jednak był jakimś punktem odniesienia, no i no nie spędził tam 3 miesięcy, tylko chwilę został?
między Monachium i Paryżem była jeszcze Warszawa, bowiem w 1872 roku Chełmoński, który bardzo tęsknił za ojczyzną, postanowił wrócić do kraju. Przyjechał do Warszawy i tam wraz z swoimi przyjaciółmi Chmielowskim, Witkiewiczem oraz Antonim Piotrowskim założył pracownię na poddaszu Hotelu Europejskiego. I było to przełomowe dla naszej sztuki wydarzenie, bowiem w tej pracowni, zwanej czasami kuźnią realizmu, powstały nieprawdopodobne dzieła, które wprowadziły nowe wartości do naszego malarstwa. Oczywiście spotykało się to z niezrozumieniem i oburzeniem krytyki i publiczności, a najbardziej dostało się wtedy w recenzjach właśnie Chełmońskiemu, którego oskarżono o lekceważenie publiczności, o niedbałość w malowaniu. Nazywano go nawet seniorem va presto, czyli panem, który robi, maluje szybko. Czyli
nieprawdopodobne.
Widzowie, którzy oczekiwali wykończenia akademickiego i bardzo tradycyjnej realizacji znanych im tematów, nagle otrzymali możliwość zobaczenia Babiego Lata na folwarku, czy Wieczór Letni Wspomnienia Ukrainy. I to były obrazy, których nie potrafili zrozumieć wtedy. Więc Chełmoński, który nie mógł sprzedać swoich dzieł, a był przekonany o dobrym kierunku swojego twórczego rozwoju, decyduje się za namową przyjaciół na wyjazd do Paryża. I rzeczywiście wyjeżdża do stolicy Francji, wspierany przez Cypriana Godebskiego, którego wspiera jako przyjaciel i też wspierał go finansowo. No i w Paryżu dochodzi do bardzo pozytywnego zwrotu w karierze Chełmońskiego, który wystawia swoje dzieła na paryskim salonie. I te dzieła spotykają się z bardzo dobrym odbiorem zarówno publiczności, jak i tamtejszej krytyki. I były to nie tylko dzieła przedstawiające rozpędzone zaprzęgi, te podobały się najbardziej, ale również kompozycje przedstawiające społeczność wiejskiej Ukrainy, których energia, ale też rozwiązania malarskie, bo to chciałabym cały czas podkreślać, zafascynowały Paryżan czy Francuzów. Okazało się, że energia, która drzemała w tych dziełach, egzotyka odległej społeczności wielokulturowej, wieloetnicznej, w malarskiej wizji Chełmońskiego, wizji realisty, ale przefiltrowanej przez jego uczuciowość, okazała się strzałem w dziesiątkę.
Myślę, że w tym miejscu zostawimy Józefa Chełmońskiego, w miejscu, kiedy jego twórczość zaczęła zyskiwać popularność i słuszne, zasłużone uznanie. Do tematu wrócimy. Wrócimy też na wystawę. Wątki biograficzne rozpoczynają tę ekspozycję, ale bardzo ważną rzecz powiedziałaś do mnie, oprowadzając mnie po tej wystawie, że w tej pierwszej części widzowie zobaczą takiego Józefa Chełmońskiego, jakiego spodziewaliby się zobaczyć. I to jest bardzo fajny zabieg, bo rzeczywiście ten temat się szeroko otwiera. To nie jest tylko artysta, którego możemy kojarzyć z tymi kilkoma wiejskimi scenami.
To prawda. Postanowiliśmy rozpocząć prezentację sztuki Chełmońskiego od spotkania widzów z dziełami ikonicznymi, które tworzą naszą wrażliwość i organizują naszą zbiorową wyobraźnię. Dzieła takie, które były wielokrotnie reprodukowane, które pochodzą z publicznych kolekcji i które przez wieki, wiele pokoleń naszych rodaków uczyły nas wrażliwości tego, jak widzimy wieś, jak definiujemy rodzimy krajobraz. Bociany, orka, burze i owczarek. Myślę właśnie o tych obrazach i to te obrazy, czyli Chełmoński, jakiego wszyscy kojarzymy i lubimy i który nas wzruszał. Te obrazy witają nas na początku wystawy.
Jak dalej rozwija się opowieść o malarzu po tych kilku ikonicznych dziełach?
Wyróżniam następnie dzieła, które równie ikoniczne, które powstały w czasie, kiedy Chełmoński był związany z pracownią w Hotelu Europejskim, czyli słynne Babie Lato na folwarku, obraz z naszej kolekcji. Następnie widz może prześledzić zespół dzieł malowanych w Monachium, ale też w Paryżu. Są to kompozycje pejzażowo-rodzajowe z takim mocnym motywem chłopskiej karczmy i gromady chłopskiej przed tym budynkiem.
Sporo zimy tam w tej sekwencji, piękne obrazy.
Przepiękne krajobrazy i znakomicie uchwycone typy współtworzące wiejską społeczność. Fascynująco malowani i uchwyceni bohaterowie drugiego planu, czyli wiejscy włóczędzy, kobiety, które są rozchichotane albo roztańczone, mają w sobie taką niezwykłą energię, która mnie bardzo fascynuje i wzrusza. W tej samej części możemy również zobaczyć takie przedstawienia rodzimej czy ukraińskiej wsi, które są, pokazują Chełmońskiego jako mistrza nokturnu. Są to po prostu krajobrazy nocne z nieprawdopodobną aurą i subtelnym nastrojem, inspirowane w części monachijską koncepcją krajobrazu zwanego pejzażem stimungowym, z niemieckiego stimung, nastrój.
Bardzo rzeczywiście nastrojowe obrazy. No i z każdym krokiem, mam wrażenie, idziemy ku takiej trochę syntezie, która dzieje się w tym malarstwie, tej syntezie, która zbliża nas właśnie, jak powiedziałaś, do sztuki nowoczesnej. Jest tu kilka takich prac, które mogą się po prostu kojarzyć z abstrakcją. Ja nie wierzę, że to mówię, ale właśnie to zobaczyłam.
Myślę, że z naszą wrażliwością i z naszej perspektywy rzeczywiście krajobrazowe partie tych kompozycji są opracowane tak nieprawdopodobnie lekko, z taką energią gestu twórczego, iż przypominają niemal kompozycje abstrakcyjne. Chełmoński był mistrzem w malowaniu śniegu, błota, przedwiośnia i jego aury takiej mglistej. I to wszystko prowadzi nas w serce tej ekspozycji, czyli centralną część, która prezentuje ekspresję według Chełmońskiego. Ekspresja była to kategoria bardzo mocno związana z postawą twórczą i z osobowością samego artysty. I w tej centralnej części prezentujemy, chcąc nie chcąc, wybór kompozycji pejzażowo-rodzajowych z rozpędzonymi zaprzęgami, które, proszę mi wierzyć, pędzą wprost na widza.
To jest ten efekt ręki Chełmońskiego. Wystawa kończy się takimi kilkoma płótnami o charakterze mistycznym. Bardzo wyjątkowe obrazy i może nie od razu tak kojarzące się z tym twórcą, który jednak był realistą.
To prawda, natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, iż Chełmoński po powrocie z Paryża, kiedy jego sztuka straciła tam już na swojej atrakcyjności, nie mógł sprzedawać swoich dzieł tak dobrze, jak miało to miejsce wcześniej. Decyduje się na powrót do kraju.
W którym roku? Tak.
W 1887, u schyłku tego roku. Wraca do kraju i kupuje niewielki dworek w Kuklówce, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Kupuje do tego niewielki skrawek ziemi i osiada na wsi. I ta zmiana w jego życiu prywatnym wiąże się też z ogromną zmianą i przewartościowaniu jego formuły malarskiej. Nagle z jego sztuki znikają te wszystkie rozpędzone zaprzęgi i pojawia się krajobraz czysty. Pojawiają się krajobrazy, w których nie znajdujemy już żadnej anegdoty. Znika sztafaż ludzki i pojawia się natura jako główna ich bohaterka. I Chełmoński proponuje odbiorcom swoich dzieł rewolucyjną, proszę mi wierzyć, w tamtym czasie formułę malarską. Prezentuje krajobrazy, które przedstawiają bardzo wycinek bardzo prostego motywu. Pejzaże, które kojarzymy z naszych codziennych wędrówek. Pozbawione anegdoty, wysublimowane malarsko, z przepięknymi rozwiązaniami luministycznymi, znakomicie rozwiązane, jeżeli chodzi o zestawienia barw, bardzo subtelnie różnicowanych walorowo. I ta formuła malarska znowu spotyka się z niezrozumieniem, bowiem Chełmoński próbuje, czy zgłasza na wystawę w Zachęcie 5 swoich obrazów i obrazy te zostają odrzucone. Oczywiście w atmosferze już wtedy skandalu, bo był to twórca znany i wraca jednak do Polski w aurze twórcy, który odniósł sukces w Paryżu, więc niebagatelna sprawa. Kilka z tych krajobrazów odrzuconych wówczas przez Zachętę prezentujemy na wystawie, więc sami będą mogli Państwo zobaczyć, jak niezwykła magia tkwi w tych prostych motywach i w rozwiązaniach malarskich Chełmońskiego.
A wracając jeszcze do tych mistycznych obrazów, które wielu mogą tu zaskoczyć na wystawie.
To prawda, w późnej twórczości Chełmońskiego, w niektórych dziełach tego artysty dochodzi do głosu taka postawa religijna, mistyczna. Człowieka, który w otaczającym nas świecie, w naturze dostrzega wielkość Stwórcy jako kreatora tego wszystkiego, co nas otacza. Chełmoński jako artysta bardzo uwrażliwiony na naturę właśnie w ten sposób oddaje swoje uwielbienie dla niej. Dla niego jest to taka postawa pozbawiona dogmatów zupełnie. Jest to postawa osoby bardzo religijnej, która przypomina postawę franciszkańską, czyli traktowanie wszystkich istot żywych jako ważnych i równych i uwrażliwienie na to, żeby nie krzywdzić.
Podsumowując, to będzie bardzo trudne z repertuaru Gombrowiczowskiego też pytanie, dlaczego był wielkim artystą? Na czym polega jego geniusz?
Chyba trochę skomplikuję swoją odpowiedź, bo zależy mi bardzo na tym, aby układ tej wystawy umożliwił zwiedzającym na wypracowanie własnej interpretacji. Dlatego nie będę zdradzać swojego sposobu odbioru Chełmońskiego, bo zależy mi na tym, aby każdy i każda z nas, uwrażliwiona na wielość i równorzędność interpretacji tej sztuki, wypracowała sobie indywidualną odpowiedź na pytanie, jaki jest mój Chełmoński. Do tego Państwa gorąco zachęcam.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.